każdy czwartek po godzinie 11. Zapraszamy na filmowy program Pewnego razu w kinie. Jakub Barwiński i Daria Sienkiewicz rozmawiają o tym, co można zobaczyć na dużym ekranie. Pewnego razu w kinie. W każdy czwartek po godzinie 11. Tylko na antenie Polskiego Radia 1030. WNBR.
Polskie Radio 1030 Chicago, pewnego razu w kinie, nasz czwartkowy filmowy program. My wspólnie z Darią Sienkiewicz co tydzień rozmawiamy o filmach i o serialach. I właśnie dzisiaj kolejny odcinek. Witam cię, Daria, bardzo serdecznie.
Cześć, miło cię słyszeć.
Zaczniemy po tej małej przerwie. Tydzień temu, przypominam, można znaleźć nasze wszystkie powtórki naszych programów na naszej stronie polskieradio.com. W zeszłym tygodniu mówiłem o Szogunie, bardzo dobrym serialu, a dzisiaj mamy dwa filmy. Pierwszy film, o którym chcielibyśmy usłyszeć od ciebie, bo ja nie miałem okazji go jeszcze obejrzeć. On to jest bardzo świeży film, który w tamtym miesiącu, kwietniu premiera w Polsce, a w marcu światowa, więc to jest bardzo nowa rzecz. Oceny ma całkiem niezłe. Jest to film Civil War. No i powiedz, Daria, jak ci się podoba?
No, Civil War to jest film Aleksandra Garlanda, reżysera, który jest znany między innymi z takich filmów jak Anihilacja, Men albo Ex Machina, chyba taki można powiedzieć jego najbardziej znany film. Jak już zauważyłam, tak rozmawiając trochę z moimi znajomymi i różnymi jakimiś kinomanami, no to jest taki typ twórcy, którego albo się lubi, albo się nie lubi. I teraz zauważyłam, że Civil War też jest odbierany bardzo w taki sposób kontrastujący. Ja dałam temu filmowi taką 6/10. Dzisiaj się jeszcze na tym zastanawiałam, bo widziałam go jakoś tydzień temu i cały czas nie mogłam się zdecydować, co o nim myśleć. Ale no, mamy tutaj historię wbrew pozorom taką bardzo amerykańską, no bo rzecz rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych i to jest taka wizja rzeczywistości, w której no tak naprawdę demokracja upada, mamy dwa jakieś wrogie ugrupowania, nie wiadomo za bardzo, co te ugrupowania polityczne wyznają, do czego dążą, no ale trwa wojna domowa w Stanach Zjednoczonych. Po jednej ze stron jest prezydent, który niedługo ma być oblężony przez właśnie opozycję. No i naszymi głównymi bohaterami są reporterzy wojenni, dziennikarze, którzy całe ich codzienność to jest po prostu ubieganie gdzieś tam na linii frontu, fotografowanie i tego wszystkiego, co się dzieje na zewnątrz, a dzieją się bardzo różne brutalne rzeczy i ta przemoc jest na porządku dziennym. No i ich głównie celem w filmie jest to, że bohaterowie razem postanawiają pojechać do Waszyngtonu, by przeprowadzić wywiad z prezydentem, który może się okazać ostatnim wywiadem.
A słuchaj, Daria, powiedz mi, czy w tym filmie wyraźnie są narysowane te dwie strony, tak że jedna jest dobra, wyraźnie dobra, a druga jest zła? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o te dwa obozy?
Tak, no właśnie kompletnie nie ma czegoś takiego. Jest to bardzo... nie jest to w ogóle sprecyzowane, więc jeśli chodzi, można powiedzieć, że to jest jednak film o wojnie, z takim wydźwiękiem antywojennym, ale jest bardzo niepolityczny. No nie ma tutaj żadnej jakiejś takiego konfliktu. My nawet nie wiemy, dlaczego ta wojna domowa trwa, co te różne strony uważają i to jest tak dynamiczne, że tak naprawdę my nie potrafimy jako widzowie stanąć po żadnej ze stron. Nie wiemy, komu kibicować, nie wiemy, kto jest dobry, czy ten prezydent doprowadził do upadku Stanów, czy wręcz przeciwnie, czy jest właśnie ostatnią taką, jest ostoją tego wszystkiego i czy jego upadek to już naprawdę będzie koniec. Tego nie wiemy i uważam, że to jest akurat całkiem duży plus tego filmu, bo też bardzo dobrze oddaje tą perspektywę naszych głównych bohaterów, czyli dziennikarzy, którzy często gdzieś są uwikłani w te konflikty wojenne. No i też zazwyczaj nie wiedzą może po której ze stron stanąć, zwłaszcza gdy widzą po prostu, że przemoc jest po obu stronach.
No to słuchaj, no to muszę powiedzieć, że takie dość dość świeże, dość inne podejście do tego typu filmów, dlatego że no jednak zawsze mamy tę walkę dobra ze złem, żeby jednak kibicować jednej czy drugiej stronie. Ja tu widzę takie obrazki, między innymi teraz jak rozmawiamy, mam tutaj taki puszczony trailer właśnie i widzę te wszystkie sceny, że tych scen wojennych, tego wojska, tego sprzętu, strzelania, takiego chaosu i zadymy jest bardzo, bardzo dużo widzę w tym filmie. No ale tak jak mówisz nam, że rzeczywiście nie ma tak dokładnie wyjaśnione, z czego to się wzięło i na przykład nie wiem, ile trwa ten konflikt?
Tego też chyba nie wiemy. Kilkanaście miesięcy, pewnie coś takiego, tak mi się wydaje. I co ciekawe, to jest najdroższa produkcja studia A24, właśnie Civil War, i trzeba przyznać, że to widać. Zwłaszcza po tym, no nie wiem, pewnie nie można policzyć, ile kul zostało wystrzelonych w tym filmie, bo w pewnym momencie to jest taka kaskada. To wszystko bardzo eskaluje, właśnie, zwłaszcza pod koniec filmu. Ten epilog jest bardzo mocny. I no, to jest taki film, który zawsze, no, który myślę, że pozostawia dużo emocji, niekoniecznie tych dobrych, no bo jednak opowiada o takiej bezsensowności wojny i no i te końcowe sceny są naprawdę bardzo dobitne i trudno po prostu dojść do siebie. Ciągle, wiesz, słuchać taki huk, taki hałas wojny, więc no naprawdę bardzo dobrze to oddaje, wydaje mi się, taką rzeczywistość wojenną.
Tematyka wojny domowej, która nie jest taka daleka, szczególnie w przekazach medialnych i w dzisiejszym świecie, w którym żyjemy, dlatego że do niedawna jeszcze, dosłownie kilka tygodni temu, było bardzo głośno w mediach, nie tylko amerykańskich, ale chyba też światowych, z tego co widziałem, w polskich też, o właśnie tej ewentualnej możliwości wybuchu wojny domowej w Stanach Zjednoczonych, a to przede wszystkim, jeżeli chodzi o Teksas i odłączenie ewentualnym Teksasu w związku z sytuacją na naszej południowej tutaj w Stanach Zjednoczonych granicy. I tego takiego trochę niedogadania i konfliktu między właśnie prezydentem, administracją obecną, a Teksasem, jednym ze stanów, chociaż było ich o wiele więcej, kilkanaście, które właśnie trzymały stronę Teksasu, więc tematyka samego filmu, o którym mówisz, nie odbiega tak bardzo od tej rzeczywistości, w której żyjemy, bo widząc te wszystkie konflikty na całym świecie i ten chaos coraz bardziej tutaj, który się potęguje, no ja myślę, że możemy sobie trochę wyobrazić taką historię, tego typu historię.
Tak, myślę, że to właśnie chyba chciał osiągnąć Garland, bo z jednej strony możemy spojrzeć na tę historię uniwersalnie, niekoniecznie z myślą głównie, że to Stany Zjednoczone, tylko po prostu, że taka wojna domowa się może wszędzie tak naprawdę przydarzyć, no ale z drugiej strony jest to jednak moim zdaniem taki głęboko amerykański film, jednak ta taka refleksja o tym, co to znaczy być prawdziwym Amerykaninem, czy jesteś patriotą, takie pytania się pojawiają w tym filmie. I co prawda, no, wychodzi to dosyć karykaturalnie, moim zdaniem, bo Garland tam jedzie na takich bardzo, jakby to powiedzieć, dosłownych metaforach i nie jest tam raczej nic subtelnego w tym filmie, co też wielu krytyków zarzuca. No ale ja na przykład w postaci prezydenta, mimo że nie było go wiele na ekranie, trochę się tak dopatrywałam jakichś takich nawiązań do Trumpa, tak mi się wydaje, chociaż nie wiem, czy tak pytałam troszkę innych widzów o to, czy też tak mieli, i oni tego nie widzieli na przykład, ale ja miałam wrażenie, że są jakieś takie podobieństwa.
No ale słuchaj, bo ja na przykład sobie tak patrzę i osoba prezydenta w tym filmie jest po prostu określona jako prezydent. Też nie ma, nie jest tam
Tak.
chyba, nie ma tam żadnego nazwiska, chyba
Nie
nic
ma.
nie wymyślili tak dobitnie, że to jest ten czy taki, tylko prezydent, to też ciekawy zabieg.
Tak, widać, to też ten film się w ogóle zaczyna od takiego przemówienia prezydenta, który ćwiczy sobie właśnie swoje słowa, które będzie kierował do ludzi przed lustrem, ale widać, że on już w te słowa nie wierzy i już raczej czuje, że upadek się zbliża. Ale no nie ma go dużo w tym filmie i w sumie jest to taka postać, jak się okazuje, bardzo nieznacząca, więc może to też jest jakiś taki komunikat, który reżyser chciał nam zapodać, że koniec końców ci najwięksi politycy też, jak już taki konflikt ma miejsce, no nie wiem, tracą kontrolę i okazuje się, że ta rewolucja ich przygniata. No i też ten film pokazuje bardzo dobrze to, że gdy trwa taki konflikt, no to gdzie są dwie różne strony przeciwne sobie, no to pojawiają się też takie jednostki, które korzystają z okazji, prawda? I po prostu terroryzują wszystkich i chcą jakoś zaskarbić sobie władzę. No i metaforą tego jest właśnie postać Jesse'ego Plemonsa. No, który daje tutaj bardzo, bardzo mocny pokaz aktorski na ekranie, mimo że jest tak naprawdę tylko w jednej scenie.
No, tylko w jednej scenie, no to bardzo ciekawe. Słuchaj, ta tematyka tak, czyli wojna domowa, tutaj są pokazane Stany Zjednoczone, to co powiedziałeś na samym początku, przypomnijmy, czyli fabuła generalnie polega na tym, że pokazujemy tych reporterów, którzy się ścigają z tym czasem w tym konflikcie wojny domowej, żeby porozmawiać, żeby przeprowadzić wywiad z prezydentem, czyli też taki pokazany ten świat tych reporterów wojennych, o których czasem zapominamy, że oni są tam na miejscu w tych konfliktach i też bardzo często ramię w ramię z żołnierzami, kule świstają im koło głowy i jednak wykonują tą swoją pracę dziennikarską w takich warunkach.
To tutaj dosłownie tak jak to opisałeś, tak się dzieje w Civil War. W pewnym momencie myślę, że no jest to bardzo przesadny też taki obraz w ogóle dziennikarstwa wojennego i chyba też takiej wiary, że to ma, że to dziennikarstwo ma nadal takie wielkie znaczenie. Chociaż no, jak to się później kończy ten film, nie będę zdradzać, ale no, możemy się tylko zastanowić, czy cały ten pościg był wart zrobienia kilku zdjęć, czy porozmawiania z prezydentem, wyciągnięcia z niego kilka zdań. No, możliwe, że nie, więc to jest taki faktycznie, można czuć takie gorzkie uczucia po tym filmie. No ale też jako plus to muszę powiedzieć, że naprawdę świetne aktorstwo, zwłaszcza na ekranie wybitnie wypada Kirsten Dunst,
Właśnie
która
chciałem
gra.
spytać o nią. Tak, ja
Tak,
też.
ona właśnie gra taką doświadczoną już reporterkę, która widać, że jest zmęczona życiem, że jest straumatyzowana tymi wszystkimi rzeczami, które zobaczyła i próbuje raczej być neutralna w tej swojej pracy. No i obok też mamy młodą dziewczynę Jessie, która dopiero zaczyna, to jest jej pierwsza taka większa sprawa reporterska. No i widać, że ta Lee widzi w tej młodej dziewczynie siebie sprzed lat i chce jakoś ją uchronić przed tym wszystkim, przed tymi traumami. No i to jest bardzo ciekawa dynamika na ekranie, ale taka z jednej strony taka trochę relacja mentorska, taka trochę matczyna, a z drugiej strony też taka konkurencyjna, więc to naprawdę bardzo dobrze udało się uchwycić.
Bardzo fajny jest ten plakat, na który patrzę do tego filmu. Tak,
Aha.
ta statua wolności, a to na dobrą sprawę tylko ręka zaledwie tutaj z tą pochodnią, gdzie są, widzę tu żołnierze, jacyś snajperzy w takich jakby okopach i to taka symbolika, tak, no, taki ciekawy
No
plakat.
tak, te plakaty są bardzo ciekawe, bo jest ich chyba kilka wersji i co ciekawe, te ujęcia, które są właśnie na tych plakatach, ich nie ma w filmie, co jest chyba takim też niecodziennym zabiegiem i też czytałam, co nawet myślę widać, że te plakaty są stworzone przy pomocy sztucznej inteligencji. Też niektórzy fani dopatrywali się w nich jakichś takich, wiesz, artefaktów, jakichś małych błędów AI. No ale to jest coś takiego też chyba niecodziennego, ale może coraz bardziej powszechnego, jeśli chodzi o tworzenie plakatów filmowych.
Ja tutaj w tym trailerze, tak jak już wcześniej mówiłem, widzę naprawdę mnóstwo scen, gdzie się pali miasto, jedno i drugie. Ale słuchaj, powiedz mi jeszcze jedna taka sprawa, bo powiedzieliśmy o tych reporterach wojennych. To ja rozumiem, że ta historia jest taka bardziej tradycjonalna, taka, jeżeli chodzi o samą pracę reportera, czy na przykład w tym filmie dużo jest pokazane wpływ social mediów i tak dalej, czy jest pokazana tutaj, nie wiem, jaka taka propaganda social mediów wobec tego konfliktu, czy jest w ogóle, nie wiem, internet jest ucinany, nie ma dostępu i tak dalej. Czy jest ten taki wątek technologiczny jakoś przedstawiony tutaj?
No właśnie, o dziwo, zupełnie nie. Co też to trochę, nie wiem, po eks nie można by się zdziwić, ale tutaj trochę te social media nie istnieją. W sensie pojawia się parę scen, kiedy bohaterowie trzymają telefon w ręku, ale tak naprawdę on służy tylko po to, żeby zgrać zdjęcia z aparatu. Też ta jedna fotografka, czy tam nawet większość z nich mają aparaty analogowe, więc ja w pewnym momencie się zastanawiałam, czy to się dzieje współcześnie, czy to jest po prostu trochę oderwane od czasoprzestrzeni, ale w ogóle ta rola social mediów nie została pokazana, co też wydaje mi się, że trochę może działać na niekorzyść, bo gdy są sceny jakichś zamieszek ulicznych, właśnie tego typu protestów, to nikt nie nagrywa niczego telefonem, tylko właśnie są nasi bohaterowie, dziennikarze, którzy wszystko pstrykają aparatami.
No właśnie, z jednej strony moglibyśmy przez to pomyśleć o tym, że ta historia może się wydarzyła nie wiem, chociażby tam w latach 60., 70., 80., jakkolwiek, ale z drugiej strony, na przykład w opisie, który ja czytam, jest napisane o dystopii w przyszłej Ameryce, czyli w przyszłości. Czyli to jest jakaś dystopijna przyszłość, w której, no jak widać, social media nie są takie ważne. Być może w związku z tym konfliktem właśnie ta technologia, ten internet, ten dostęp do tego został w jakiś sposób nadszarpnięty. No w końcu to jest, no co jak co jest wojna w kraju, tak?
Tak, no bardzo możliwe, że właśnie coś takiego twórcy chcieli pokazać, to takie oderwanie od tego, do czego jesteśmy teraz przyzwyczajeni na co dzień. Może dobrze, może te social media by rozpraszały trochę od historii, którą widzimy na ekranie.
Rozmawiamy o filmie Civil War, film z tego roku. Daria, powiedziałaś, że dajesz szóstkę. Wobec tego spytam, czemu tak nisko? Czy co ci się nie podobało, jeżeli chodzi o minusy tego filmu?
Ach, wydaje
Znaczy,
mi
no
się, że.
nisko, nie nisko, przepraszam. No ale wiesz, no tak średnio, tak powiedzmy, no taki średnio dobry film, nie? To tego chodzi.
Tak, no już powiedziałam, za co doceniam ten film, ale wydaje mi się, że najbardziej po prostu kłuło mnie ta taka prostota, ta bezpośredniość, która momentami moim zdaniem się ocierała o kicz. W sensie, jak możemy ogólnie rozmawiać o tym, że trudno jest pewnie pokazać wojnę na ekranie, tak? I czasami się pojawiają tak do bólu dosłowne sceny, które moim zdaniem trochę wypaczają w ogóle sens opowiadania o wojnie też w dzisiejszych czasach, kiedy przecież tak naprawdę co chwilę gdzieś, czy to włączymy telewizję, czy wejdziemy na social media, no to widzimy te obrazy wojny. A tutaj one są, mam wrażenie, takie bardzo przerysowane i co dziwne, nie mają w sobie takiego ładunku emocjonalnego. I ja na przykład nie byłam poruszona tym, co się tam dzieje w tym właśnie filmie w Stanach, tylko po prostu byłam poruszona no, tymi pociskami, które ciągle świstały w powietrzu i tymi karabinami, które ciągle strzelały, a tak to czułam się jakoś tak dziwnie. Momentami to ja nawet się śmiałam, a były takie momenty, wiesz, bardzo poważne, więc ewidentnie nie poczułam tego filmu. No i też wydaje mi się, że trochę naiwne jest to takie pokazywanie tych reporterów wojennych w taki bardzo idealizowany sposób, jakby oni byli najważniejsi w tym całym konflikcie, a w zasadzie tak nie jest.
No to słuchaj, to zaraz zakończymy już rozmowę o tym filmie. Będziemy mieć jeszcze taki bonus w dzisiejszym programie. Ja znalazłem taki komentarz mówiący o tym, że ta końcówka, o której ty już zresztą wspominałaś, że ta końcówka tak ciągnie trochę za uszy też ten film. Ktoś napisał, widzę, że sekwencja w Waszyngtonie to majstersztyk, ale właściwie tylko te 15 minut zasługuje na uwagę i to ostatnie 15 minut filmu. Czyli tak naprawdę ta końcówka przede wszystkim robi wrażenie, tak?
Tak, robi ogromne wrażenie i trzyma w napięciu i faktycznie bardzo szybko po prostu wszystko na końcu, no tak się zostaje zakończona cała akcja, ale znaczy ten film w ogóle ma wrażenie, że on tak przyspiesza w połowie właśnie, więc trochę trzeba być cierpliwym z początku. No i
Na
też mamy
fi.
takich bohaterów, że tak naprawdę jesteśmy w stanie się domyślić na przykład, kto umrze, a kto wyjdzie z tego wszystkiego cało. I to jest dużo takich klisz, które mam wrażenie są użyte celowo, ale mnie po prostu jakoś tak uwierają i nie przekonują.
Na film Civil War możecie Państwo się wybrać do kina. Jest zarówno tutaj u nas w Stanach Zjednoczonych w kinach, nawet tutaj w okolicach Chicago, jak i również w Polsce, gdzie znajduje się Daria. Więc ten film Civil War już zostawiamy za sobą. Dziękujemy Daria, że nam tutaj o nim opowiedziałaś. Ja dopiero go obejrzę, dlatego dzisiaj ja tak trochę bardziej się przysłuchiwałem, podpytywałem, ale ja już go od jakiegoś czasu chciałem obejrzeć, więc mam to w planie. Z kolei ja bym teraz chciał tylko tak bonusowo powiedzieć o jednym filmie, który ostatnio oglądałem, a że rozmawiamy zawsze w czwartki o filmach, no to czemu nie? Jest to film na pewno niższej rangi niż Civil War. Na pewno nie ma tam tylu pieniędzy, jeżeli chodzi o produkcję, stanowczo. Jest to film też o zupełnie innej tematyce. Nie jest to tematyka wojenna. Film nazywa się The Greatest Hits i jest to film też z tego roku. Też świeży. Praktycznie daty premier są takie same jak właśnie Civil War. Marzec światowa w połowie, połowa kwietnia w Polsce premiera. Ja widzę, że w Polsce jeszcze chyba taki niezbyt popularny, bo chociażby na Filmwebie zaledwie 277 ocen, to naprawdę niszowy film jak na realia Filmwebu, nie?
Tak, też się zdziwiłam, ale wydaje mi się z tego, co tu jest napisane, że premiera była 12 kwietnia, ale chyba tak bez echa przeszedł.
Tak, no to totalnie bez echa, bo ja widzę, że jest to taki film, jakich dużo wychodzi, o których często nie słyszymy po prostu. Na IMDb tych ocen jest nieco więcej, 3000, tam średnia też wyższa, średnia 6,2, no to raczej nie spodziewamy się tutaj cudów. Ja sam się nie spodziewałem cudów, ale ja obejrzałem ten film dlatego, że jest w tematyce muzycznej. Ja bardzo lubię te filmy muzyczne, bardzo dużo i to wszelakie, czy takie mówiące o dyskografii jakiegoś artysty, czy jakieś takie ciekawe też o radiostacjach, czy o pracy w radiu i tu zawsze te hity gdzieś tam są, różnych lat. Mnie, powiem ci, Daria, że skłonił do obejrzenia tego filmu trailer i opis na dobrą sprawę, bo sam opis mówi, że ma być to historia miłosna, w którym muzyka jest w tle i w którym muzyka łączy się z naszymi wspomnieniami. I wiemy, jaką siłę ma muzyka, jaką siłę mają w ogóle wszystkie nasze zmysły i to, jak coś usłyszymy, jak, nie wiem, coś poczujemy, jakiś zapach. Takie sytuacje mogą nas przenieść do jakiegoś czasu. No, doświadczyłaś tego pewnie tysiące razy, ja również.
Tak, no to jest chyba ta piękna moc muzyki, ta potęga, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z filmami takimi, gdzie jest element romansu, tak? A tutaj chyba to jest. No to każdy z nas chyba ma takie piosenki, które nas myślami kierują w jakąś taką, nie wiem, wspomnienia o pierwszym chłopaku, czy coś takiego.
To jest ta taka literacka Magdalenka Prusta. Ja to bardzo lubię, to porównanie do Magdalenki Prusta, gdzie właśnie ten kęs, zjedzenie tej Magdalenki przywoływało właśnie pewne wspomnienia. No i właśnie ja powiem ci, że kupił mnie opis, kupił mnie trailer, stwierdziłem, że to będzie taki lekki film, nic specjalnego, nic genialnego, ale będę się dobrze bawił, będzie dobra muzyka. No i powiem ci, że trochę się zaskoczyłem, dlatego że opis i trailer, no nie do końca. Nie jest to do końca miłosna, taka, wiesz, historia wesoła z muzyką w tle, którą możemy miło obejrzeć i zapomnieć, nie? I tam, nie wiem, wrzucić do tego 6 na 10 takiej mojej osobistej szufladki, gdzie film jest dobry, ale nic poza tym. Ja niby mu dałem 6, ale mocno naciąganą. Wydaje mi się, że koło 5,5 może by zasługiwał na to, że tak okłamali z tym trailerem i opisem, dlatego że jest to raczej tragiczna historia, ci powiem, bo historia mówi o tym, tło historii jest takie, że młoda kobieta straciła w wypadku samochodowym swojego chłopaka. No i wiesz, sam ten tragizm, to już jest tło, to jest ten główny motyw tego filmu. Widać ją na takich spotkaniach, na które przychodzi, gdzie spotykają się osoby, które właśnie nie potrafią się pogodzić ze stratą w życiu jakąkolwiek. I te osoby znamy, wiemy, jak wygląda scenariusz takich spotkań, przychodzą, starają się odzywać, opowiadać swoją historię i w porozumieniu z innymi osobami to im pomaga, żeby właśnie z tą żałobą i żeby dojść do siebie po prostu w życiu. Więc widać, że ona uczęszcza na takie spotkania. Widzimy też o tym, że i słyszymy, że była u wielu lekarzy, że po prostu strasznie się podłamała tym i całe swoje życie praktycznie zaprzepaściła po tej tragedii. Nie mogła się kompletnie po tym zebrać, więc to jest jako plus, bo fajnie, że powstają filmy, które pokazują to, jak właśnie taka strata potrafi zniszczyć człowieka i jak wiesz, mamy obok siebie na przykład taką osobę często w życiu i nie wiemy, co ona do końca przeżywa. Jak się różnimy i jak naprawdę możemy przeżyć, nie wiem, czy to jest śmierć naszego wujka, kuzyna, czy tutaj chłopaka, czy kogokolwiek, wiesz, nawet przyjaciela, czy koleżankę zwykłą, to wiesz, na każdego to może wpłynąć inaczej, więc to mi się akurat podoba, że taka tematyka jest sygnalizowana w ogóle, że jest pokazane. I wiesz, to się łączy tutaj z tą muzyką, ale według mnie trochę naiwnie, bo jest tutaj taki wątek, ja się śmiałem wcześniej ze znajomym, mówiłem mu, że obejrzałem ten film, on powiedział, że no to tak z tego, co słyszę, z tym wątkiem takim trochę fantazy, to taki efekt motyla, on do mnie powiedział. A ja powiedziałem, że efekt motyla, ale chyba dla biedaków, nie? Jeżeli chodzi o... Bo wiesz, bo do efektu motyla naprawdę daleko temu filmowi. Ta dziewczyna, główna bohaterka, słucha, jak usłyszy jakiś utwór, który słyszała z chłopakiem w przeszłości, to ma takie epizody, że nagle przez tam, nie wiem, 15 sekund przenosi się do tego momentu, w którym pierwszy raz usłyszała ten utwór ze swoim chłopakiem, nie? Więc to już takie trochę dziwne, nie?
No to faktycznie, nie dziwię się, że takiego porównania użył, też mi się to trochę skojarzyło z początku, ale to jest... Rozumiem, taki ona sobie zdaje sprawę, tak? Z tego, że doświadcza takich dziwnych epizodów?
Tak, ona doświadcza tych epizodów, które uniemożliwiają jej normalne życie, dlatego że widzimy, że chodzi w takich słuchawkach, żeby, wiesz, w kawiarni jak jest, albo gdziekolwiek, żeby nie usłyszeć żadnego utworu przez przypadek, który wprowadzi ją w ten epizod. I to jest wytłumaczone, że ona była u lekarzy, nie potrafili jej pomóc, nie wiedzieli, o co chodzi i jak pozbyć się tych epizodów. I ona za każdym razem, jak usłyszy taki utwór, przenosi się do jakiejś innej sceny z przeszłości i właśnie idąc drogą właśnie tego efektu motyla, stara się nie dopuścić do wypadku na przykład tego samochodowego. Albo stara się po prostu pozmieniać parę rzeczy, albo nawet jedno, żeby jak to domino, żeby zmienić, żeby ten chłopak nie stracił życia, nie? Więc to jest taki, ona w poszukiwaniu w tych epizodach robi coś takiego. Trochę naiwne, trochę powiem ci słabo to wychodzi. Czasem dobra muzyka jest, to jest plus, bo na przykład piosenka Jamie XX z Loud Places, to jest piosenka, którą ja bardzo lubię od lat, to ta piosenka jest takim sztandarowym hitem. To jest takie tło, trochę hymn tego filmu, bo ona powraca, ten motyw. Więc akurat dla muzyki rzeczywiście fajnie posłuchać różnych tutaj dźwięków, bo są rozmaite i stare, i nowe. Ale sama historia, wiesz, tak trochę kuleje według mnie, bo wiesz, czy to jest miłosna historia, czy ta tragedia, tutaj te wątki lekarskie, że ma te epizody, które nie są takie, wiesz, które są pokazane jako takie rzeczy nadzwyczajne, że ludzie z reguły, wiesz, nie przenoszą się z reguły w przeszłość, nie? W taki sposób, nie? Ale wiesz, ale co mi się podobało, to chyba bym powiedział to, że jednak jest zwracana uwaga na to, że takie problemy psychiczne, często takie, wiesz, psychosomatyczne, takie rzeczy, które się dzieją w naszej głowie, które potrafią się zadziać, one naprawdę się dzieją i to, wiesz, jak mówimy, wiesz, choroby typu Alzheimer, to są takie choroby, o których wiemy od lat i znamy i są przestudiowane i wiemy, że człowiek zapomina, kim jest i wiesz, i coś się dzieje w jego mózgu, ale są inne takie schorzenia na całym świecie, na które cierpią ludzie, które na przykład nie są dobrze w ogóle opisane i wiesz, i ktoś może uznać takiego człowieka za wariata, a rzeczywiście coś w jego głowie się dzieje, nie? I tutaj widać, wiesz, tutaj jest ten epizod, niby tak trochę, wiesz, fantazy, że ona się gdzieś tam przynosi w czasie, ale widać, że wiesz, że no to ta żałoba, że te uczucia, że coś w niej po prostu się dzieje jako wiesz, człowieku.
No zazwyczaj tak jest, że właśnie tak jak wspomniałeś, nie zdajemy sobie sprawy z tego, co w sobie ludzie noszą, co skrywają w jakieś właśnie swoje traumy, jakieś smutki. No i niektórzy się to sobie radzą z tym w bardzo różny sposób, tak jak tutaj bohaterka tego filmu. Ale jestem ciekawa, czy to jest też taki film z takim typowym happy endem, czy raczej ucieka od takiego rozwiązania?
Nie jest. Raczej happy endu nie ma do końca. Okay. Nie będę może zdradzał, ktoś może chcieć zobaczyć, ale ja jakoś za tak super jakoś nie polecam, bo no nieszczególnie. Nieszczególnie polecam, żeby nikt nie powiedział, że źle spędził czas, bo ja drugi raz bym raczej nie obejrzał, chociaż ja mówię, no przede wszystkim ta muzyka, ale dobrego raczej scenariusza, dobrego zakończenia raczej nie ma. Jest takie, powiedziałbym, słodko-gorzkie. Ta aktorka główna, ja jej nie znałem wcześniej, ona się nazywa Lucy Boynton. Całkiem ciekawie, całkiem dobrze bym powiedział, gra. Widziałem w jej filmografii, że jeszcze gra w jakimś innym muzycznym filmie. Nie wiem, może też zobaczę. Tamten podobno chyba lepszy.
Ona w Bohemian Rhapsody grała, pamiętam.
O tak? To nie oglądałem.
Tak, ona grała tą partnerkę Freddiego Mercurego.
O, no to ciekawe, czyli bierze dużo, dużo takich dzieł muzycznych, filmów muzycznych bierze na warsztat. No to ciekawe, może bardzo lubi po prostu muzykę personalnie i tak lubi się spełniać. Więc tak, film taki sobie, muzyka jest dobra, ta historia trochę taka naiwna, wiesz, i tyle, raczej, wiesz, raczej obejrzeć, zapomnieć, jeżeli ktoś w ogóle chce, ale no 5,5 plus minus bym tak chyba to ocenił, bo wiesz, wydaje mi się, że można byłoby o wiele lepiej zrobić tę historię, jakby tutaj reżyser skupił się po prostu może na jednym wątku bardziej, może na tym wątku właśnie i wiesz, tej takiej żałoby, straty, może nieco mocniej, może jakby się na tym, a z jednej strony mamy jeszcze jakiegoś nowego faceta, który się pojawia, ona się niby zakochuje, tak, wiesz, tak to rozlane jest wszystko. Chciałbym powiedzieć,
czyli, tak. Czyli też takie sprecyzowanie, czy jednak mamy tutaj do czynienia z dramatem, czy może
tak,
jednak
no,
komedią romantyczną, bo tak też na filmie jest opisane.
No wiesz, komedia romantyczna to chyba dlatego, że pojawia się ten nowy facet w jej życiu, ale to też nie jest takie rodem z komedii, wiesz, romantycznej, bo ani nie mamy takich wielu scen, że oni rzeczywiście romantycznie są na wielu, wielu randkach i tak dalej, wiesz, wielka miłość, tylko widać, że cały czas ona ma tę stratę i tę dziurę w sercu po tym chłopaku i nadal się przynosi, nadal ma te epizody i koniec końców zakończenia mówię, że nie zdradzę. Jamie XX i Loud Places, tak, to by mi określiło ten film, ale wiesz, czasem tak mamy w życiu, nie, że obejrzymy taki film po prostu z przypadku, no jest taki średnio dobry, jak się spodziewaliśmy, nie, zapominamy i
tak. Takie filmy też są czasami potrzebne, no, nie zawsze musimy oglądać arcydzieła, które nas poruszają i zmieniają nasze życie, czasami potrzebujemy czegoś lekkiego.
No to już za nami w takim razie. Civil War jako główne danie i tutaj taki bonusik trochę. No może nie powiem, że deser, bo deser to by miało taki wydźwięk tutaj raczej pozytywny bardzo. The Greatest Hits na koniec. Ja tutaj powiedziałem dwa słowa. Tak się złożyło, że oglądałem to ostatnio. Jest dostępny ten film na Hulu. Jeżeli ktoś chciałby sobie obejrzeć, można to zrobić. Daria, ja ci bardzo dziękuję za dzisiejszy program. Pewnego razu w kinie, zawsze co tydzień w czwartek o tej porze. Powtórki można znaleźć na stronie polskieradio.com. Z tego miejsca oczywiście zapraszamy do śledzenia Cię w internecie. Daria, przypomnij proszę, gdzie można Cię znaleźć, Twoje różne publikacje czy recenzje.
No, zachęcam gorąco do odwiedzenia Filmwebu. Tam znajdziecie Państwo mój profil, różne recenzje z różnych mediów, nie tylko na Filmwebie, również z na przykład Wysokie Obcasy czy Onet.pl, no i również miesięcznik Kino oraz czasopismo Ekrany też zdarza mi się tam pisać i wiem, że oprócz tego, że można te czasopisma kupić oczywiście fizycznie, drukowane, no to również można sobie taki egzemplarz PDF zamówić przez internet.
No to my odsyłamy wszystkich naszych słuchaczy i zapraszamy za tydzień na nasz program, a ja z tego miejsca oczywiście życzę Ci, Daria, udanej zabawy, udanej majówki, no bo wy tak, my
Dziękuję.
o tym mówimy, tak, my o tym mówimy też na naszej antenie, że no wy w Polsce, jak to przyszło na ten okres w roku, spędzacie miło czas, a ty na pewno ten miło czas spędzisz, dlatego że już jesteś praktycznie na walizkach.
Tak jest, to już taki ostatni moment do naszej audycji i zamierzam sobie wypocząć, ale no mam nadzieję, że ty też, mimo że tej majówki stricte nie masz, to no, chociaż będziesz się cieszył pogodą. Nie wiem, czy u was też jest tak pięknie, jak u nas teraz w Polsce.
Tak, u nas jest bardzo, bardzo przyjemnie. 20 kilka stopni na
No.
Celsjuszu, więc też jest bardzo przyjemnie. No to Daria, to my słyszymy się już, jak wrócisz ze swojej majówki. Za tydzień, w czwartek, porozmawiamy o kolejnym filmie. Zobaczymy, co sobie wymyślimy. A ja raz jeszcze Ci dziękuję i do usłyszenia.
Dzięki wielkie, do usłyszenia.
Każdy czwartek po godzinie 11 zapraszamy na filmowy program Pewnego razu w kinie. Jakub Barwiński i Daria Sienkiewicz rozmawiają o tym, co można zobaczyć na dużym ekranie. Pewnego razu w kinie. W każdy czwartek po godzinie 11. Tylko na antenie Polskiego Radia 10:30. WNBR.